Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj i jutro podczas tych wieczornych naszych spotkań bardziej kateches niż tak zwanych nauk stanowych, bo tak to się nazywało przez wieki w ramach rekolekcji, podzielić się pewnym osobistym doświadczeniem, pewną, można powiedzieć, pobożnością maryjną, którą wyniosłem z domu rodzinnego w odniesieniu do konkretnego zagadnienia, wydarzenia i sanktuarium, jakim jest Fatima. Miałem to szczęście i tę łaskę urodzić się w pobliżu Turzy Śląskiej, kilkadziesiąt kilometrów stąd, już blisko granicy z Czechami. Ci, którzy byli czy jeżdżą, to wiedzą, gdzie to jest. Warto wiedzieć, że to jest pierwszy kościół fatimski w Polsce. Pierwszy kościół fatimski w Polsce. Dopiero potem powstały sanktuaria na Krzeptówkach w Zakopanem czy w Trzebini. Ja urodziłem się w Wodzisławiu Śląskim, to jest 3 kilometry w jedną stronę od Turzy, a mój dom rodzinny był i jest w Skrzyszowie, 3 kilometry w drugą stronę. Miałem to szczęście, mówię, od dziecka tam chodzić z dziadkami, z rodzicami, a potem pracowałem jako wikary w tej parafii. Także było dla mnie łaską mieć tę możliwość przygotowywania koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Fatimskiej, obrazu, bo na całym świecie są figury fatimskie, a w Turze akurat jest obraz ukoronowany i prawdopodobnie jest to też jedyny obraz fatimski na świecie ukoronowany. Dlatego, że wtedy nie można było, w czasach powojennych, nie można było sprowadzić z Fatimy figury. Komuniści bardzo bali się drewnianej figury. Bardzo się bali, tak jak bali się różańca, bo w Fatimie między innymi była mowa o nawróceniu Rosji i tak dalej, i tak dalej. Zaraz do tego też dojdziemy. I do tego budowniczy tego kościoła, twórca sanktuarium, ksiądz kanonik Ewald Kasperczyk, postanowił sprowadzić, namalować obraz Matki Bożej Fatimskiej. I tenże obraz paręnaście lat temu został ukoronowany. Jak wspomniałem, to pierwszy kościół fatimski, który powstał na przestrzeni lat 1947-48, czyli równo 30 lat po objawieniach Matki Bożej Fatimie. Żadne z objawień maryjnych, ani tych nowożytnych, ani tych wcześniejszych, żadne nie potrząsnęło, można tak powiedzieć, historią świata, jak właśnie to objawienie. Wciąż wypełniają się proroctwa zapowiedziane w Fatimie i nie wiemy, co jeszcze do końca jest w tych wszystkich dokumentach zapisane. Oczywiście jest jasno powiedziane, że Matka Boża przekazała trzy części praktycznie jednej tajemnicy. W trzech częściach przekazała tę tajemnicę fatimską dzieciom. Tajemnica piekła, tajemnica jej niepokalanego serca, całego kultu pięciu pierwszych sobót miesiąca. O tym trochę więcej będzie jutro. I trzecia ta część zapowiadająca czasy prześladowań Kościoła, ale jednocześnie i zwycięstwa jej, triumfu jej niepokalanego serca. Tak jak wspomniałem, żadne z objawień maryjnych, tych nowożytnych, a było ich wiele, nie miało takiego wpływu na bieżącą historię nie tylko chrześcijaństwa, ale w ogóle tę historię geopolityczną na świecie. Z tych nowożytnych objawień, czy by wymienić Guadalupe w 1531 roku w Meksyku, potem kolejne objawienia maryjne już na terenie Europy, chociażby 1846 rok w La Salette. Matka Boża zapłakała. To jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie Matka Boża zapłakała. Potem 1858 rok, także we Francji, w Lourdes w tym roku. Teraz, tydzień temu, minęła 160. rocznica od objawień Matki Bożej w Lourdes. To było 11 lutego 1858 roku. Wcześniej, w 1830 roku, objawiła całą tajemnicę cudownego medalika. Wielu z nas nosi medalik, nie wiedząc, że to jest ten cudowny medalik, który objawiła Matka Boża Katarzynie Labouret w Paryżu przy Rue de Bac. Tam właśnie do dzisiaj istnieje sanktuarium. Potem objawienia właśnie w Fatimie, 1917 rok. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100. rocznicę tychże objawień. W międzyczasie było objawienie w Gietrzwałdzie w 1877 roku w Polsce, 16 kilometrów na południowy zachód od Olsztyna. To jedyne sanktuarium, jedyne objawienie maryjne w Polsce uznane przez Kościół. Potem kolejne objawienia w 1953 roku. Znowu Matka Boża zapłakała w Syrakuzach na Sycylii. I to z tych najnowszych, już uznanych, spośród których pierwszych 7 objawień zostało uznanych, to Medjugorje na terenie dawnej Jugosławii, a dzisiaj na terenie Bośni i Hercegowiny, blisko Mostaru. Matka Boża, przychodząc w Fatimie, przyniosła nam przypomnienie orędzia Ewangelii. Bo, moi drodzy, to jest podstawowym kryterium autentyczności jakiegokolwiek objawienia. Matka Boża nie może niczego wymyślić od siebie. Najważniejsze jest objawienie Boże, to zamknięte na kartach Pisma Świętego, które zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego z apostołów. To jest cała historia zbawienia. Natomiast wszystkie inne objawienia w randze tak zwanych objawień prywatnych mają nam pomóc w dojściu do Boga, w osiągnięciu zbawienia. Nauka Kościoła jest bardzo jasno sprecyzowana. Nie trzeba wierzyć w te objawienia. Nie trzeba. Ani w Fatimę, ani w Lourdes, ani w Medjugorje, ani w La Salette. Nie trzeba. Ale trzeba zapytać, czy można, czy wolno. Tak mi się przypominają słowa papieża naszego, kiedy podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku na dawnym Placu Zwycięstwa, dzisiaj Placu Piłsudskiego, wołał: czy można Bogu powiedzieć nie? I papież odpowiada: można. Można powiedzieć Bogu nie. Ale rodzi się ważniejsze pytanie: czy wolno? I w imię czego wolno Bogu powiedzieć nie? Tak samo tutaj. Można poprzez parafrazę, właśnie przez pewną analogię, postawić podobne pytanie. Można nie wierzyć w objawienia prywatne, ale co w zamian? Jeżeli Matka Boża, to tak jak mama w domu, na wiele sposobów, o czym już dzisiaj mówiłem, przypomina, troszczy się, wręcz błaga, nieraz przez łzy. Matka Boża zapłakała i w La Salette, i w Akito w Japonii, i w Monte Chiari we Włoszech, i w Civitavecchia także we Włoszech, i w Ruandzie, w Kibeho, i w Syrakuzach na Sycylii. Zapłakała. Kiedy mama płacze? No z bezradności. Z bezradności. Kiedy już nie da się trafić do dziecka ani po dobroci, ani po złości, to płacze. Z bezradności. I właśnie wymowa tych łez jest nieraz o wiele większa i ważniejsza niż jakiekolwiek słowa. Matka Boża zapłakała w tych miejscach, o których mówiłem, bo może ludzkość, czyli my, odchodzimy, czy odchodziliśmy tak daleko, że zostało tylko zapłakać nad naszym nędznym losem. Kiedy, jak wspomniałem, Matka Boża zapłakała w Syrakuzach w 1953 roku, 29 sierpnia, płakała przez 4 dni do 1 września, papież Pius XII, uznając autentyczność tych łez, tego objawienia bez słów, powiedział wtedy takie zdanie, że najprawdopodobniej Maryja zapłakała w Syrakuzach, bo nie posłuchaliśmy jej orędzia z Fatimy. Zapłakała najprawdopodobniej dlatego, że nie posłuchaliśmy jej orędzia z Fatimy. Na pamiątkę tamtego płaczu Matki Bożej do dzisiaj w Turzy Śląskiej są odprawiane przez cały rok, przez całe lata, 40 lat już. Noce pokuty. Z 29 na 30 każdego dnia miesiąca są odprawiane noce pokuty. Tam w tym sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Do tego sanktuarium w Syrakuzach na 10. rocznicę objawień w przerwach między sesjami Soboru Watykańskiego II przyjechał kardynał Wyszyński z kardynałem Kominkiem, który pochodził właśnie też z pobliżu, urodził się w pobliżu Wodzisławia, w Radlinie. I przywiózł wtedy kardynał Kominek wierną kopię, ofiarując ją, darując tę wierną kopię tego wizerunku z Syrakuz, ofiarował w Turze i zostawił w Turze Śląskiej. I do dzisiaj ten wizerunek jest czczony tam właśnie podczas Nocy Pokuty i nie tylko. Ale kiedy razem z kardynałem Wyszyńskim, z prymasem tysiąclecia odwiedzili Syrakuzy, wtedy prymas Wyszyński powiedział też takie znamienne słowa. Maryjo, będziemy się starali tak żyć, byś nad nami nie musiała płakać. Maryjo, będziemy się starali tak żyć, byś nad nami nie musiała płakać. Co jest treścią tego orędzia, co było i jest w Fatimie? Tak jak wspomniałem, to jest przypomnienie Ewangelii. Matka Boża przychodzi z orędziem Ewangelii. Przypomina to, co my dzisiaj w tych dniach rozważamy szczególnie. Wezwanie do pokuty, do nawrócenia, do modlitwy. Na przestrzeni wieków świat, chrześcijański świat, wypracował pewne formy modlitwy, szczególnie bliskie niebu, można powiedzieć. Jeżeli w tych objawieniach nowożytnych Matka Boża pojawiała się z różańcem w ręku, to znaczy, że ta modlitwa została szczególnie przez Boga umiłowana. Przez niebo została umiłowana. Praktycznie w każdym z nowożytnych objawień Matka Boża ma różaniec w ręku. I odmawia różaniec, przesuwa paciorki różańca. Modli się z dziećmi, czy to w La Salette, czy w Lourdes, czy w Fatimie, czy w Medjugorje, gdziekolwiek bądź. Zawsze przesuwa paciorki różańca. O różańcu nie mamy nic w Ewangelii, bo różaniec w tej formie, który my dzisiaj mamy, znamy dopiero od czasów świętego Dominika, czyli gdzieś 8 wieków temu. Czyli tak to jest umiłowana modlitwa przez niebo, przez Boga, który posyła Matkę Bożą, by przypomnieć o wartości tej modlitwy. My nieraz nie rozumiemy tej modlitwy, wydaje nam się takim oschłym, suchym klepaniem tekstów Ojcze Naszej Zdrowasiek, a przecież istotą tej modlitwy jest rozważanie największych tajemnic zbawienia. Tajemnice radosne, tajemnice światła, tajemnice bolesne, tajemnice chwalebne. Tak gdy się przyjrzymy, moi drodzy, bliżej, to zauważymy, że nasze życie jest właśnie takim różańcem rozłożonym w czasie. Ja jeszcze o tym powiem więcej pojutrze, kiedy będziemy mówić jutro, kiedy będziemy mówić o modlitwie właśnie. Przytoczę pewne przykłady. Właśnie w naszym życiu przeplatają się bardzo często tajemnice radosne, światła, bolesne, chwalebne. Dlatego różaniec jest i Bogu, i Matce Bożej tak bliski, bo rozważając największe tajemnice zbawienia, rozważamy także tajemnice, czy zawierzamy przez to Bogu własne życie. Mówiąc o Fatimie, posłużę się pewnymi opracowaniami, które na przestrzeni tych 100 lat wyszły na światło, ujrzały światło dzienne. Chcę tylko powiedzieć, że siostra Łucja, która zmarła paręnaście lat temu, kilkadziesiąt dni przed, półtora miesiąca przed naszym papieżem, bo siostra Łucja zmarła 13 lutego 2005 roku, a papież 2 kwietnia, półtora miesiąca później. Siostra Łucja zostawiła po sobie 20 tysięcy stron listów, opracowań, maszynopisów, byśmy powiedzieli dawnym językiem, bo już dzisiaj wszystko jest na komputerze. 20 tysięcy stron Ona od samego początku mówiła, że Matka Boża objawiła im trzy tajemnice, albo mówię poprawnie, jedną tajemnicę w trzech częściach. I mówiła, że już żadnej innej tajemnicy nie będzie. To jeszcze wyraźnie potwierdziła na krótko przed śmiercią. Natomiast tam jest tyle jeszcze różnych w tych dokumentach. Na razie odkryto, czy odczytano 2000 tych stron, czyli 1/10 z tego, co ona pozostawiła. To jest takie bogactwo tekstów, że wielcy teologowie zachodzą w głowę. To mówią, że to jest nie do wyobrażenia. Mówią, że za parę lat my będziemy czytać te teksty tak, jak czytamy teksty wielkich mistyków, świętego Jana od Krzyża czy świętej Teresy z Awila, tych największych mistyków chrześcijańskich. Jest tam taka głębia w tych tekstach. A siostra Łucja nie skończyła żadnej szkoły, w ogóle żadnej szkoły, a co dopiero szkoły teologicznej. Przecież dzieci, kiedy były objawienia w tych miesiącach objawień od maja do października 1917 roku, nie umiały ani pisać, ani czytać. A przekazywały treści, nad którymi teologowie łamali głowy, tłumacząc je. Tak samo, kiedy w Lourdes Bernadetta, 14-letnia dziewczynka, przekazała proboszczowi słowa „Ja jestem niepokalane poczęcie”, to ona nic z tego nie rozumiała. Ona nie rozumiała ani słowa. Wielu księży, teologów wtedy nie do końca wszystko rozumiało w tamtych czasach, bo ten dogmat jeszcze nie był tak powszechnie znany, choć wierzono od początku, że Maria jest niepokalanym poczęciem, niepokalanie poczęta. To papież przecież Pius IX, dzisiaj błogosławiony, ten dogmat ogłosił dopiero 8 grudnia 1854 roku. A 4 lata później Matka Boża objawia się w Lourdes i mówi, że jest niepokalanym poczęciem. Tak samo w Fatimie. Większość tych tekstów była dla tych dzieci kompletnie niezrozumiała. A jednak tak głęboko im to zapadło w pamięci i były tak pod wrażeniem tego, że przekazały to najpierw proboszczowi z parafii, potem biskupowi, potem innym teologom, to już Łucja, no bo dzieci fatimskie, rodzeństwo Hiacynta i Franek, tak a propos, jutro jest rocznica śmierci świętej Hiacynty, te dzieci już są dzisiaj święte, od 2000 roku błogosławione, Hiacynta i Franek. Łucja jest sługą Bożą, jest przygotowywany, jest prowadzony cały jej proces beatyfikacyjny, później prawdopodobnie kanonizacyjny. Natomiast jutro jest wspomnienie liturgiczne świętych Hiacynty i Franka, bo jutro przypada rocznica śmierci właśnie świętej Hiacynty. Zmarła nie mając 10 lat. Zabrakło niespełna 2 miesięcy do 10 lat. To jest najmłodsza ze świętych dzieci, które umarły nie śmiercią męczeńską. Najmłodsza z dzieci w historii chrześcijaństwa, które zostały ogłoszone świętymi, to z niej jest najmłodsza właśnie Hiacynta. Osobiście wam powiem to od siebie, tak dodam. Ta mała dziewczynka jest mi najbliższa ze względu na to, że jej przekaz ma w sobie tyle dziecięcej ufności i prostoty, że on wręcz ujmuje. Ja wam podam tylko taki jeden przykład, który mnie, zawsze przyznam się, zwala z nóg, bo nie umiem sobie wyobrazić, żebym chociaż w jakimś stopniu był zdolny do tak heroicznej ofiary, do jakiej była zdolna ta dziewczynka, mówię niespełna 10-letnia, kiedy umierała. To, czego najbardziej w życiu pragnęła, tego nie doczekała. Pragnęła przyjąć Pana Jezusa do serca. A że rodzice, jedni i drudzy, rodzice Hiacynty i Franka, także rodzice Łucji, byli biedni, więc nie mogli zapłacić za szkołę, nie mogli posłać dzieci do szkoły, więc dzieci nie umiały ani czytać, ani pisać, więc nie miały kto przygotować, więc to się odkładało na później. I ta dziewczynka najbardziej pragnęła przyjąć Pana Jezusa do serca. I tego nie doczekała. Kiedy umierała w szpitalu w Lizbonie, kapelan, widząc to pragnienie tego dziecka, obiecał jej, że następnego dnia rano na własną odpowiedzialność udzieli jej komunii świętej. Ale nie zdążył, bo na rano zmarła. To, czego najbardziej pragnęła, tego nie otrzymała. A to, czego się najbardziej bała, to ją spotkało. czego się najbardziej bała? By nie umierać w samotności. Tak bardzo kochała mamusię, jak mówiła tatusia, swoich rodziców, mamusię jeszcze bardziej, najbardziej się bała, żeby nie umierać w samotności. I umierała w samotności. Kiedy umierała, jako mówię, niespełna 10-letnia dziewczynka w szpitalu w Lizbonie, nie było przy niej nikogo, nikogo. Kiedy rok temu gdzieś tam natknąłem się na kolejne teksty, które otrzymałem dzięki ogromnej robocie, ogromnej, tego nie da się wyrazić, naprawdę jakiego dzieła dokonują, tu konkretnie ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem, w Szeptówkach, tam w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Kiedy przysłał mi teksty, on prowadził w Leszczynach, prowadził rekolekcje takie maryjne, fatimskie, półtora roku temu, jako przygotowanie do tego jubileuszu. Przysłał mi kolejne teksty, odkryte właśnie, gdzieś tam właśnie dzięki tym wspomnieniom, zapiskom siostry Lucji. To powiem wam, to jest nie do wyobrażenia. Ta mała dziewczynka poprosiła w szpitalu, żeby nie dawano jej żadnych środków znieczulających. Umierała na gruźlicę. Tak ją bolało, tak cierpiała, miała ranę pół zżartych płuc. Dosłownie. I prosiła, żeby nie dawano jej nic, co by znieczulało ból. Ona wszystko, tak samo Franek, ten mały Franek. Wszystko znosiły z miłości dla Pana Boga, dla Matki Najświętszej, jako wynagrodzenie za grzechy ludzi, bo własnych te dzieci nie miały, za nasze grzechy. I ta mała Hiacynta leżała w pokoju, to było nawet trudno nazwać jakimś pokojem szpitalnym. Tam nie było okna, tam gdzie ona umierała. W takiej małej celi szpitalnej, by można powiedzieć. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy umierała, to już zauważył ten kapelan wcześniej, kilka dni, kiedy w takich naprawdę konwulsjach, takim cierpieniu leżała na podłodze. On myślał, że widocznie chce sobie jakoś ulżyć, bo na podłodze było chłodniej, że może ta rana ją tak boli. On się dopiero dowiedział na dzień przed śmiercią, że wcale nie. Ona wszystkie cierpienia znosiła dzielnie, tylko zczołgała się z łóżka, żeby podejść do korytarza, bo tam było takie małe okienko, a przez to okienko widziała tabernakulum w kaplicy szpitalnej i modliła się do Pana Jezusa. Jest to do wyobrażenia dla nas, dorosłych ludzi, żeby dziecko niespełna 10-letnie było zdolne do takiej ofiary. Dlatego to mówię, byście wiedzieli, dlaczego te dzieci zostały święte. Nie dlatego, że Matka Boża, że widziały Matkę Bożą. Te dzieci zostały świętymi nie dlatego, że Matka Boża im się objawiła. Bo w wielu innych objawieniach Matka Boża różnym osobom się objawiała i nie zostały ogłoszone świętymi. Tylko właśnie Hiacynta i Franek za tę heroiczność cnót zostali ogłoszeni świętymi. Ta mała dziewczynka wyczołgała się z łóżka i czołgała się na korytarz, żeby przez okienko, które było tam w korytarzu, patrzeć na Pana Jezusa w tabernakulum w kaplicy szpitalnej. Ktoś tak pięknie powiedział, że to orędzie Fatimy jest kluczem do zamknięcia wrót otchłani, czyli piekła, a z drugiej strony ten klucz pasuje do otwarcia bram niebieskich. Tak pięknie to jeden z teologów nazwał, że orędzie z Fatimy to przypomnienie orędzia Ewangelii, ale i też zaraz coś nowego, bo mówiłem o różańcu i nie tylko, jest kluczem do zamknięcia wrót otchłani, a zarazem ten klucz pasuje do bram niebieskich. Przesłanie o niepokalanym sercu Maryi, o niepokalanym sercu Maryi jest czymś więcej niż tylko elementem orędzia fatimskiego. Niepokalane serce Maryi i kult tego serca jest sercem tego orędzia. I tu was chcę właśnie naprowadzić na właściwą drogę. My mylimy wszyscy od dziesiątków lat, od stu lat. Mylimy, błędnie myślimy o Fatimie, że istotą orędzia fatimskiego jest modlitwa różańcowa. Nie, nieprawda. W każdym z objawień maryjnych w historii chrześcijaństwa, powtarzam, z tych nowożytnych, Matka Boża objawiała się z różańcem. Zawsze z różańcem. To fakt, że Fatimie też powiedziała, jestem królową różańca świętego, kiedy objawiała się po raz ostatni 13 października 1917 roku. Powiedziała, jestem królową różańca świętego. Ale istotą orędzia fatimskiego jest kult niepokalanego serca Maryi. Od tego kultu Matka Boża uzależniła zbawienie świata, każdego z nas. Niebo uzależniło. Kiedy łódź się pytano, dlaczego tak? Przecież już znana była praktyka wtedy 9 pierwszych piątków miesiąca. W niektórych krajach była znana praktyka 15 pierwszych sobót miesiąca, 15 na pamiątkę 15 tajemnic różańcowych. I tutaj w Fatimie pojawia się 5 pierwszych sobót wynagradzających. 5 pierwszych sobót wynagradzających. Matka Boża, kiedy pytano o to Łucję, dlaczego tak, odpowiedziała krótko: Łucja, bo Bóg tak chce. Bo Bóg tak chce. Bóg nam to przekazał przez Maryję. Wezwał nas wszystkich do 5 pierwszych sobót wynagradzających. Mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, w Leszczynach jak jestem, mamy od samego początku te nabożeństwa i nabożeństwa fatimskie, 13 każdego dnia miesiąca. Nieskromnie powiem, kościół pęka w szwach, jest pełny kościół. Każdego 13 przez cały rok, nie tylko od maja do października, ale przez cały rok. I tak samo jest pełny kościół ludzi w każdą pierwszą sobotę miesiąca, bo o to prosiła Matka Boża w Fatimie. Istotą orędzia fatimskiego jest 5 pierwszych sobót wynagradzających. Dlaczego 5 pierwszych sobót? Matka Boża bardzo wyraźnie o tym mówiła. Już wspomniała o tym w samej Fatimie, w samych objawieniach od pierwszego zaraz i podczas każdego z następnych mówiła, że przyjdzie prosić, byśmy oddawali cześć jej niepokalanemu sercu. Łucji powiedziała, niepokalane serce, moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. Kiedy Matka Boża zapowiedziała, że wkrótce zabierze do siebie Hiacyntę i Franka, to Łucja przerażona powiedziała, to ja tu zostanę sama? Matka Boża jej wtedy powiedziała, ty musisz jeszcze pozostać jakiś czas. Wiecie, co to jest jakiś czas? Została prawie 90 lat. To jest jakiś czas, czyli Pan Bóg nie nosi zegarka, nie mierzy czasu. Ty jeszcze zostaniesz jakiś czas, by ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Matka Boża, choć podczas każdego z objawień i w maju, i w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, wrześniu, październiku mówi o modlitwie, mówi o różańcu, mówi o zadośćuczynieniu, to zawsze mówi o niepokalanym sercu, o swoim niepokalanym sercu. Ofiarujcie się za grzeszników. I mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary, o Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu. Zawsze pojawia się i przewija ten temat. Już po objawieniach fatimskich, kiedy dzieci Hiacynta i Franek zmarły, Łucja jeszcze miała kilka objawień, kilka spotkań z Matką Bożą, która jej wyraźnie wytłumaczyła, to jest wszystko spisane, na czym ma polegać, co jest istotą tego nabożeństwa wynagradzającego tych 5 pierwszych sobót miesiąca. Więc najpierw zaczniemy, dlaczego 5 pierwszych sobót? Bo na 5 sposobów, powiedział Pan Jezus przez Maryję do Łucji, na 5 sposobów takich szczególnie dotkliwych obrażana jest Matka Boża. Bardzo jest obrażana. I dlatego Pan Jezus zwrócił się do Łucji. Ty sama staraj się pocieszać Twoją najukochańszą Matkę. Pięć wielkich grzechów, które ludzie popełniają przeciwko Maryi, to są takie grzechy. Pierwsze, przeciwko jej niepokalanemu poczęciu. Drugie, przeciwko jej dziewictwu. Trzecie, przeciwko jej Bożemu macierzyństwu. Czwarte, poprzez wpajanie w serca dzieci i młodzieży, zwłaszcza obojętności, wrogości czy wręcz nienawiści do Matki Bożej. I piąte, to jest obrażanie Maryi w jej świętych wizerunkach, obrazach czy rzeźbach. I to treść tego orędzia sam Pan Jezus przekazał Łucji, kiedy objawił się wraz z Matką Bożą w takich dwóch miejscowościach na terenie Hiszpanii, malutkie miasteczko Tui. To jest miasteczko na granicy między Portugalią a Hiszpanią. Tam przebywała siostra Łucja w klasztorze sióstr Doroteuszek. I potem w Pontevedra. To jest też na terenie Hiszpanii, kilkadziesiąt kilometrów na południowy zachód od Santiago de Compostela, od tego słynnego miejsca pielgrzymkowego. W tych dwóch miejscach Matka Boża doprecyzowała w 1925 i 1929 roku istotę tego objawienia. Pięć pierwszych sobót miesiąca wynagradzających jako wynagrodzenie, zadośćuczynienie za pięć ciężkich grzechów, które popełniają ludzie przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. I co jest istotą tego nabożeństwa? Cztery elementy, z czterech elementów składa się to nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi. Pierwszosobotnia spowiedź, pierwszosobotnia komunia święta, pierwszosobotni różaniec wynagradzający i pierwszosobotnie rozmyślanie 15 minut nad tajemnicami różańcowymi. Spowiedź, komunia, różaniec, rozmyślanie. Cztery elementy tego nabożeństwa. Spowiedź może być odbyta wcześniej. Jeżeli ktoś jest w stanie łaski, nie musi przystępować do spowiedzi. Ale ważne, żeby te elementy miały tę wspólną intencję, wynagradzającą. Tam nie można dołożyć do tego żadnej intencji, nawet o pokój na świecie. Choć właśnie od tego nabożeństwa, od praktykowania tego nabożeństwa Matka Boża uzależniła pokój na świecie. Moi drodzy, to nabożeństwo ciągle nie jest powszechne na świecie i myślę, że możemy się pokusić o takie stwierdzenie, że dlatego też nie ma pokoju na świecie. Nie ma pokoju na świecie. Matka Boża przestrzegała przed błędami Rosji. Te błędy rozprzestrzeniły się ateizm, który przyniósł wszelakie inne jeszcze formy grzechów, zeświadczenia, desakralizacji, konsumpcji i wielu, wielu innych grzechów, hedonizmu. To są wszystko błędy ateistycznego systemu. To się rozlało oczywiście dzisiaj na cały Zachód. Wyrastają społeczeństwa bez Boga, bez wiary, bez Kościoła. Matka Boża uzależniła od tego nabożeństwa, od praktykowania pięciu pierwszych sobót miesiąca, uzależniła pokój na świecie, ale wyraźnie mówiła, żeby podczas odprawiania tych pięciu pierwszych sobót miesiąca zawsze przyświecała nam idea wynagrodzenia, czyli żadna inna intencja, tylko intencja wynagradzająca jako istota tego nabożeństwa. Znowu jestem dumny ze swoich parafian w Leszczynach, bo mogę powiedzieć, jest specjalna księga, ludzie do niej się wpisują. Kilkaset osób regularnie już od 10 lat co najmniej odprawia per turnum, czyli kończąc pięć sobót zaczynają kolejne. Kilkaset osób odprawia pięć pierwszych sobót wynagradzających. Pierwsze sobotnie nabożeństwa gromadzą, jak mówiłem, wielu ludzi, którzy właśnie w tym duchu wynagrodzenia chcą wypełnić orędzie Matki Bożej z Fatimy. Papież nasz, kiedy odwiedził Fatimę w 1982 roku, w rok po zamachu na życie na placu świętego Piotra, jak pamiętacie, było to 13 maja, była to rocznica objawień fatimskich w 1981 roku, papież wtedy powiedział, że kiedy tylko odzyskał przytomność, jego myśli zaraz pobiegły do Fatimy. Dlaczego? Dlatego, że on znał trzecią część tajemnicy fatimskiej. A tam jest właśnie wyraźnie zapowiedziana, właśnie jest zapowiedziany zamach czy męczeństwo w ogóle papieża, biskupów, kapłanów. Ale to jest wszystko w formie warunku, czyli takiej formie warunkowej, jeżeli świat się nawróci, opamięta, ludzie będą się modlić, to Pan Bóg wstrzyma tę karę zapowiedzianą. Czyli to jest orędzie nadziei, że modlitwą możemy przezwyciężyć wszystko. W jednym z nawet z tych wspomnień siostra Lucja powiedziała, że modlitwą możemy powstrzymać wojny. Konkretnie mówiła o różańcu. Różańcem możemy powstrzymać wojny. Papież powiedział, że jego myśli po odzyskaniu przytomności zaraz pobiegły do Fatimy, bo on już znał tę trzecią część, a my poznaliśmy ją dopiero w 2000 roku, kiedy ją całemu światu objawił i objaśnił kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. A nasz papież powiedział, że kto inny strzelał, inna ręka strzelała, a inna ręka prowadziła kulę. Bo przecież Aliakcza mu powiedział wprost, ty nie powinieneś żyć. Jak ty żyjesz? Ty nie powinieneś żyć. A przeżył. I kiedy za rok papież przyjechał w dziękczynnej pielgrzymce do Fatimy w 1982 roku, powiedział takie zdanie. Orędzie z Fatimy, powtarzam, to było w 1982 roku, orędzie z Fatimy jest dziś jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek. A papież Benedykt XVI podczas swojej pielgrzymki do Fatimy tłumaczył, że orędzie fatimskie ukazuje nam drogę w bezpieczną przyszłość. I powiedział takie zdanie w Fatimie. Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Niech te dwa zdania wielkich papieży, czterech papieży odwiedziło Fatimę. W 1967 roku przybył tam papież Paweł VI, który w tym roku za niedługo zostanie ogłoszony świętym. Przybył właśnie 50-lecie objawień. Potem był Jan Paweł II, był Benedykt XVI i był w ubiegłym roku na setną rocznicę objawień papież Franciszek. Niech te zdania skłonią nas do takiej pogłębionej refleksji nad tym, co Pan Bóg chciał nam przez orędzie z Fatimy powierzyć, powiedzieć. Podsumowując, ujmę to też w czterech punktach, do czego wzywa orędzie fatimskie. Do pokuty i do pokornego przyjęcia jakiegokolwiek cierpienia, składania ofiary z własnego życia. Orędzie z Fatimy zachęca i wzywa do codziennej modlitwy różańcowej, do poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi i do wynagradzania, co jest istotą, jak mówiłem, sercem tego orędzia jest wynagrodzenie w 5 pierwszych sobót miesiąca, jako wynagrodzenie za zniewagi, której doznaje niepokalane serce Maryi od nas, ludzi. Bóg zapłać serdeczne za tak cierpliwe wysłuchanie. Jutro zapraszam także na dalszą część tej historii orędzia Fatimy, już konkretnie w odniesieniu do tej idei wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. Powtórzę jeszcze pewne elementy, o których mówiłem dzisiaj. Jeżeli ktoś chce zabrać z sobą pamiątkę tej katechezy, tego spotkania, bardzo proszę. Tu właśnie na tych obrazkach, gdzie jest Matka Boża i trójka dzieci fatimskich, spośród których dwoje już jest świętych, bardzo proszę tu podejść, zabrać. Jest tych obrazków, na pewno starczy dla was, podzielimy to właśnie. I tu jest ta właśnie fatimska droga ocalenia dla świata. Bardzo proszę to z sobą. Proszę tu podejść. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.